Lekcja 11. 13 czerwca. Przeciwności. Sobota, po południu, 6 czerwca. Tekst pamięciowy, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. List do Rzymian 5:3-5. Pewnego wieczora, gdy słońce chowało się za horyzont, pewna nastolatka wracała do domu. Nagle nadciągnęła burzowa chmura i zaczęło mocno wiać. Dziewczyna przyspieszyła kroku, wiedząc, że jest jeszcze dość daleko od domu. Wtedy pierwsze krople deszczu spadły na ziemię, a po chwili zaczęła się prawdziwa ulewa. Dziewczyna dobiegła zdyszana do drzwi domu, wpadając na swojego ojca, który wybiegł naprzeciw i zarzucił jej pelerynę na głowę i ramiona. Zobaczyłem, jak biegniesz, powiedział. Dlaczego zatrzymałaś się na widok błyskawicy i uśmiechnęłaś się, podniósłszy głowę do góry? Spojrzałam w górę, bo Bóg robił mi zdjęcia, odpowiedziała. Jak reagujemy, gdy burze życia nadchodzą albo gdy doświadczamy przeciwności w naszej więzi z Bogiem? Czy pochylamy nisko głowę, gdy zaczyna wiać wiatr i padać deszcz, czy raczej spoglądamy w górę, wiedząc, że Bóg jest z nami, gdy zwracamy się ku Niemu? W tej lekcji przyjrzymy się naszym reakcjom na życiowe wyzwania. Rozważymy to, jak możemy wykorzystać przeciwności życiowe, by wzmacniać nasze najważniejsze więzi, zamiast pozwalać, by ulegały one osłabieniu. Niedziela, 7 czerwca. Życiowe burze. Jezus spędził dzień, przemawiając do wielkiego tłumu na brzegu jeziora Galilejskiego. Słowa Jezusa wypowiedziane tamtego dnia rozbrzmiewały echem w umysłach ludzi przez długi czas i będą rozbrzmiewać w wieczności. Wieczorem Jezus poprosił swoich uczniów, by wyruszyli wraz z Nim na drugą stronę jeziora, przeprawmy się na drugą stronę. Ewangelia Marka 4:35. Jezus wiedział, że na jeziorze zaskoczy ich burza i właśnie dlatego poprosił, by wypłynęli. Chciał nauczyć swoich najbliższych uczniów ważnej życiowej lekcji. Z pewnością wiesz, co stało się potem. Przeczytaj o tej burzy raz jeszcze w Ewangelii Marka 4:35-41. Czego historia ta uczy nas o wierze? Ewangelia Marka 4:35-41. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher, i nastała wielka cisza i rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie. I zdjął ich strach wielki, i mówi, jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Rozważ następujące punkty. 1. Jezus zasnął w jedynym miejscu na łodzi nadającym się do spania. W starożytności łodzie rybackie były wyposażone w wyścielaną ławkę, na której zasiadał sternik nadający kierunek łodzi. Zatem Jezus najwyraźniej pełnił rolę sternika, ale paradoksalnie zasnął przy sterze. 2. Niektórzy z uczniów dobrze znali się na żeglowaniu. Piotr, Jakub i Jan byli doświadczonymi rybakami. Znali jezioro Galilejskie, jak własną kieszeń, i wiedzieli, co należy czynić na łodzi podczas burzy. 3. Jest to jedyny przypadek opisany w Ewangeliach, gdy Jezus spał. Podczas jednej z najgorszych burz w ich życiu, gdy uczniowie byli przerażeni i sądzili, że zginą, Jezus spał u steru ich łodzi. 4. W tej kryzysowej sytuacji uczniowie zareagowali, kierując do Jezusa pytanie, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Ewangelia Marka 4:38. Zakwestionowali charakter Jezusa i Jego miłość do nich. Niestety, podobna reakcja jest dość typowa dla ludzi w trudnych chwilach życia. W poczuciu beznadziejności próbujemy sami się ratować, jak uczniowie, a czasami, doznawszy cierpienia i straty, zaczynamy nawet wątpić w miłość Boga oraz Jego troskę o nas. Zakładamy, że Bóg powinien działać w określony sposób, który uznajemy za słuszny z ludzkiego punktu widzenia. Jednak, podobnie jak w przypadku uczniów, celem życiowej burzy może być dokonanie przez Boga największych cudów w naszym życiu. Bóg jest zawsze wierny, nawet jeśli pozornie zachowuje obojętność, a Jego bezczynność wydaje się nam niezrozumiała. On jest z nami pośród burz i może je uciszyć, choć my sami jesteśmy wobec nich bezradni. Jak zazwyczaj reagujesz, gdy dotykają cię życiowe burze? Jak takie przeżycia wpływają na twoją więź z Bogiem? Jak stosujesz w swoim życiu zasadę zapisaną w drugi list do Koryntian 5:7? Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Poniedziałek, 8 czerwca. Bądź uzdrowiona. Wyobraź sobie wielotysięczny tłum na brzegu Jeziora Galilejskiego. Wczesnym rankiem ludzie ci czekali na powrót Jezusa, a gdy wysiadł z łodzi, stłoczyli się wokół Niego i podążyli za Nim do Kafarnaum. Nagle zjawił się wśród nich Jair, przełożony synagogi. Przedarł się przez tłum i błagał Jezusa, by przybył do jego domu i uzdrowił jego umierającą córkę. W tłumie otaczającym Jezusa znajdowała się także kobieta, która od wielu lat cierpiała z powodu przykrej dolegliwości. Wydała wszystkie swoje oszczędności na lekarzy, ale nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Ewangelia Marka 5:26. Usłyszała wieści o wielkim uzdrowicielu z Galilei i z nadzieją w sercu ostatkiem sił wyszła z domu tego ranka, by udać się na spotkanie Jezusa. Ryzykując życiem, przeciskała się przez tłum, aż wreszcie go ujrzała. Zebrała się na całą odwagę i powiedziała sobie: jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. Ewangelia Marka 5:28. Co wydarzyło się potem i czego uczy nas ten cud dokonany przez Jezusa? Przeczytaj Ewangelia Marka 5:21-34. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go silnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. To wydarzenie ukazuje dobitnie, że Jezus troszczy się o chorych i samotnych, zagubionych w tłumie. Współczuje każdemu cierpiącemu człowiekowi. Wielu ludzi tamtego dnia tłoczyło się wokół Jezusa i dotykało Go, ale ta kobieta świadomie sięgnęła, by dotknąć Jezusa i otrzymać błogosławieństwo, którego tak bardzo potrzebowała. Jednak to nie jej dotyk ją uzdrowił. To jej wiara uczyniła ją otwartą na działanie mocy Bożej i uzdrowienie. Zbawiciel potrafił odróżnić pełne wiary dotknięcie od przypadkowych nieostrożnych potrąceń ciżby. Także szata Jezusa nie miała w sobie żadnej szczególnej mocy. Przez wiarę kobieta wybrała Jezusa jako uzdrowiciela, a On ją uzdrowił. Ta słaba kobieta, cierpiąca i zrozpaczona, mogła tego dnia pozostać w domu, ale zamiast tego świadomie i z nadzieją szukała Jezusa, by znaleźć w nim przyjaciela i uzdrowiciela. Jego widok z daleka nie wystarczył, musiała przyjść do niego. Dzisiaj Jezus zaprasza nas do podobnego doświadczenia. Mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ewangelia Mateusza 11:28-29. W jaki sposób owa kobieta potrzebująca uzdrowienia stała się ilustracją prawdy zawartej w list do Rzymian 5:3-5? Jak prawda ta może działać w twoim życiu? List do Rzymian 5:3-5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wtorek, 9 czerwca. Hiob. Gdy myślimy o przeciwnościach życiowych dotykających ludzi wspomnianych w Biblii, Hiob chyba jako pierwszy przychodzi nam na myśl. Utracił nie tylko cały swój dobytek. Zobacz Księga Hioba 1:14-17. Że przybył posłaniec do Hioba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wszystkie dzieci. Zobacz Księga Hioba 1:18-19. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że one zawalił się na młódź i zginęli, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Ale także zdrowie. Zobacz Księga Hioba 2:7. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Na dodatek jego żona przeżyła psychiczne załamanie i zaczęła go namawiać, by przeklinał Boga i umarł. Na wieść o tym, co go spotkało, trzej przyjaciele przybyli w odwiedziny do Hioba. Gdy go zobaczyli, byli tak wstrząśnięci, iż nie byli w stanie rozmawiać z nim przez 7 dni. Gdy wreszcie przemówili, usiłowali na ludzki sposób wytłumaczyć, dlaczego tak wielkie nieszczęście spotkało Hioba. Jednak czyniąc to, jedynie pogłębiali jego psychiczne cierpienie. Wszyscy trzej obwinili Hioba, twierdząc, że zapewne dopuścił się jakichś ukrytych grzechów i nie okazał dotąd skruchy. Zobacz Księga Hioba 2:13-15. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Jeśli się opiera na swoim domu, to ten się nie ostoi, jeśli się go kurczowo trzyma, to ten nie przetrwa. Mówili nawet: tak to jest z mieszkaniem bezbożnika, tak jest z domem tego, który nie zna Boga. Księga Hioba 18:21. Jak Hiob odpowiadał na te zarzuty? Zobacz Księga Hioba 19:23-27. O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak. Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Księga Hioba 23:8-12. Oto, gdy idę naprzód nie ma go, a gdy się cofam nie zauważam go. Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go, gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. Zna bowiem drogę, którą postępuję, gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Moja noga trzymała się mocno jego śladu, jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. Od przykazań jego warg nie odstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z jego ust. Choć Hioba spotkało straszliwe nieszczęście, którego przyczyny nie był w stanie zrozumieć, to jednak pozostał on wierny Bogu. Wytrwał mimo cierpienia. Nie winił Boga ani go nie przeklinał. Zamiast tego, kuszony, by obwinić Boga, oświadczył, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Księga Hioba 1:21. Podobnie jak to było w przypadku Hioba, uczestniczymy w wielkim boju między dobrem a złem. Szatan usiłuje nas złamać cierpieniem, materialną stratą i przeciwnościami losu, realizując swój plan wypaczania obrazu Boga w oczach ludzkości. Gdy dotykają nas nieszczęścia, możemy zareagować na nie na jeden z dwóch sposobów, obwinić Boga i odrzucić Go albo przylgnąć do Niego z całej siły. Choć wokół nas toczy się duchowa walka, to jednak musimy pamiętać, że w świetle wieczności nasze doczesne problemy są jedynie chwilową próbą. Zobacz drugi list do Koryntian 4:16-18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Pełen obraz rzeczywistości nie jest obecnie dostępny dla naszych oczu, więc jednym z największych wyzwań dla wierzących jest ufanie Bogu nawet w najczarniejszych chwilach. Bóg na wiele sposobów objawia nam prawdziwość swojej miłości. Musimy się trzymać tej doniosłej prawdy o miłości Boga, nawet jeśli są chwile, gdy nie potrafimy jej odczuć. Jeśli właśnie przeżywasz trudny okres swojego życia, zwróć się do Boga. Weź Biblię, swój dziennik modlitewny i udaj się w spokojne miejsce na łonie przyrody. Przepisz list do Rzymian 5:3-5 i zastanów się nad przesłaniami zawartymi w tych wersetach, wierząc, że miłość Boga i Jego troska o Ciebie są podstawą pewności i stabilności w Twoim życiu. List do Rzymian 5:3-5. A nie tylko to, chlubim się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Środa, 10 czerwca. Droga do Emaus. Dwaj uczniowie przeżywali huśtawkę emocji. Wspominając wydarzenia kilku ostatnich tygodni oraz słowa, które zapamiętali. Myśleli o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy i oczyszczeniu świątyni z handlarzy. Wiedzieli, że Jezus obchodził Paschę ze swoimi uczniami, a potem modlił się w Getsemane. Tam też został zdradzony przez Judasza. Potem osądzono go, wyszydzono i pobito. Myśleli o tym, jak został przybity do krzyża, i o jego ostatnich słowach wypowiedzianych przed śmiercią w piątkowe popołudnie. W mieście rozeszła się wieść, że gdy Jezus umarł na Golgocie, zasłona wewnątrz świątyni została rozdarta niewidzialną ręką. Nastąpiło także trzęsienie ziemi i otwarły się groby wielu sprawiedliwych. Potem zdjęto ciało Jezusa z krzyża i złożono je w grobie, zanim nastał szabat. Umysły uczniów wypełniły przygnębienie, zniechęcenie i wątpliwości. Nie mogli pojąć, co tak naprawdę się stało. Wyznawcy Jezusa byli rozczarowani i zawiedzeni oraz czuli się opuszczeni. To były najtrudniejsze dni w ich życiu. Nie rozumieli, że była to tylko krótka chwila w najwspanialszej historii wszechczasów. Gdy tak we dwóch wędrowali do Emaus, sam Jezus przyłączył się do nich i poszedł z nimi. Przeczytaj opis spotkania Jezusa z dwoma jego uczniami w Ewangelii Łukasza 24:13-27. Pomyśl, jak to, co wydarzyło się w tamtych dniach, było postrzegane z dwóch różnych punktów widzenia, z jednej strony z punktu widzenia uczniów, a z drugiej strony z punktu widzenia Jezusa. Ewangelia Łukasza 24:13-27. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Gdy dwaj uczniowie w końcu rozpoznali Jezusa, wyruszyli niezwłocznie w drogę powrotną do Jerozolimy, by opowiedzieć to, czego doświadczyli. Zobacz Ewangelię Łukasza 24:33-34. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Tego samego wieczora Jezus spotkał się ze swoimi uczniami. Gdy nagle pojawił się wśród nich, byli przerażeni. On zaś zapytał, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Ewangelia Łukasza 24:38. Podobne pytanie Jezus kieruje dzisiaj do nas. Tak często zapominamy, że On idzie z nami nawet ciemną doliną. Bardzo często nie rozpoznajemy Go, choć słyszymy Jego głos. Zapominamy, że nasza historia nie kończy się tu i teraz. Gdy jesteśmy uciśnieni, pozwalamy, by zwątpienie zakradało się do naszych serc i nie pamiętamy, że w rękach Jezusa zawsze jesteśmy bezpieczni. Nieraz zdarza nam się sądzić, że wiemy lepiej niż Jezus, co naprawdę dzieje się w naszym życiu. Zobacz Ewangelię Łukasza 24:18. A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Biblia radzi nam, jak jako chrześcijanie powinniśmy reagować na wyzwania i przeciwności. Poświęć nieco czasu na przestudiowanie następujących kilku fragmentów Nowego Testamentu. List do Rzymian 8:28, list do Filipian 4:4-13, list Jakuba 1:2-4, 12, drugi list do Koryntian 12:9-10. W ramach tego studium zapisz trzy zasadnicze przesłania, którymi będziesz mógł podzielić się z kimś, kto doświadcza różnych przeciwności. Pamiętaj przy tym przesłanie płynące z drugi list do Koryntian 1:4, list do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. List do Filipian 4:4-13. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami, a uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. List Jakuba 1:2-4:12. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Drugi list do Koryntian 12:9-10. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Drugi list do Koryntian 1:4. Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Czwartek, 11 czerwca. Ujrzeć Jezusa. Czy w chwilach szczególnego zniechęcenia i przygnębienia zdarzało ci się marzyć o tym, by ujrzeć Jezusa? Wyobraź sobie, że opisany poniżej sen przyśnił się tobie. Wydawało mi się, że siedzę zupełnie załamana z twarzą ukrytą w dłoniach, myśląc w ten sposób, gdyby Jezus był teraz na ziemi, pobiegłabym do Niego, padła do Jego stóp i powiedziała Mu o moim cierpieniu. On nie odwróciłby się ode mnie, zlitowałby się nade mną, a ja miłowałabym Go i służyła Mu zawsze. W tej chwili otwarły się drzwi i pojawiła się w nich dostojna postać o pięknym obliczu. Przybysz popatrzył na mnie z litością i powiedział, czy chcesz ujrzeć Jezusa? On jest tutaj i możesz go zobaczyć, jeśli tego pragniesz. Weź wszystko, co masz, i pójdź za mną. Słuchałam tego z niewysłowioną radością i ochoczo zebrałam kilka cennych przedmiotów i podążyłam za moim przewodnikiem. Poprowadził mnie wąskimi i, jak się wydawało, kruchymi schodami. Gdy stąpałam po kolejnych stopniach, on ostrzegł mnie, bym patrzyła nieustannie w górę, aby nie zakręciło mi się w głowie i abym nie spadła. Wielu z tych, którzy szli tymi stromymi schodami, spadło, zanim dotarli na górę. Wreszcie dotarliśmy do ostatniego stopnia i stanęliśmy przed drzwiami. Tam mój przewodnik polecił mi zostawić wszystko, co zabrałam ze sobą. Chętnie odłożyłam wszystkie te rzeczy, a on otworzył drzwi i zaprosił, bym weszła. W następnej chwili stanęłam przed Jezusem. Bezbłędnie rozpoznałam Jego piękne oblicze. Nikt inny nie mógł promieniować taką dobrocią i majestatem. Gdy skierował na mnie wzrok, od razu wiedziałam, że zna całe moje życie oraz wszystkie moje myśli i uczucia. Próbowałam ukryć się przed Jego spojrzeniem, nie mogąc znieść Jego badawczego wzroku, ale On przybliżył się z uśmiechem i, kładąc dłoń na mojej głowie, powiedział, nie bój się. Brzmienie jego najmilszego głosu napełniło moje serce szczęściem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Będąc przejęta radością, nie byłam w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa, ale szczęśliwa padłam u jego stóp. Gdy tak leżałam bezradnie, widziałam sceny pełne piękna i chwały. Wydawało mi się, że otaczają mnie bezpieczeństwo i pokój nieba. Z czasem odzyskałam siłę i wstałam. Pełne miłości oczy Jezusa wciąż skierowane były na mnie, a Jego uśmiech wypełnił moją duszę radością. Jego obecność przejmowała mnie świętą czcią i niewysłowioną miłością. Ten sen dał mi nadzieję i wiarę. Piękno i prostota ufania Bogu zaczęły docierać do mojej spowitej mrokiem duszy. Pośród przeciwności życia musimy patrzeć na Jezusa i na to, co On objawia nam o miłości Boga do nas. Jaką nadzieję możesz czerpać dla siebie dzisiaj z tego, co zostało napisane w list do Rzymian 8:18-28? Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Piątek, 12 czerwca. Do dalszego studium. Gdy spotykają nas życiowe wyzwania, najbardziej potrzebujemy tego, by przylgnąć do Boga. Lekcje tego kwartału służą odnowieniu i podtrzymaniu naszej ścisłej więzi z Bogiem. Gdy spotykają cię przeciwności, takie jak problemy zdrowotne, trudności finansowe, rozpad małżeństwa, śmierć bliskiej osoby czy inne smutne i tragiczne doświadczenia, rozważ poniższe pytania do dyskusji i przemyśl lekcje, które przestudiowaliśmy dotąd w tym kwartale. Pytania do dyskusji. 1. Jak przeciwności, których doświadczyłeś, wpłynęły na twoje pojmowanie Boga? Jak możesz wyraźniej zrozumieć prawdę o charakterze Boga? 2. Kiedy ostatnio modliłeś się, by głos Boga przemawiający do ciebie był wyraźniejszy niż głos nieprzyjaciela? Pamiętaj, że złodziej, szatan, przychodzi kraść, zabijać i niszczyć, a Bóg daje obfite życie. 3. Czy twoje serce jest pokorne? Czy ufasz, że Bóg jest nadal twoim Panem i prowadzi cię mimo trudności? Jeśli nie, jak możesz się nauczyć pokornej ufności w dobroć i miłość Boga do ciebie osobiście? 4. Czy trwasz każdego dnia ugruntowany w Słowie Bożym? Proś Boga, by odradzał twoją pierwszą miłość do Niego, także w trudnych chwilach twojego życia. 5. Kiedy ostatnio zwracałeś się do Boga jako pocieszyciela i doradcy w modlitwie, ufając, że On dotrzyma obietnicy, iż nigdy cię nie opuści ani nie porzuci. 6. Jeśli twoja wiara jest słaba, módl się, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Ewangelia Marka 9:24. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wzmacniają, a nie takimi, którzy cię przygnębiają. 7. Świat nie zawsze troszczy się o słabych, nieświadomych, zranionych i załamanych. Boże przesłanie, gdy ty jesteś słaby, ja jestem silny, jest przesłaniem zmieniającym los ludzi. Pomyśl o kimś, kogo możesz wesprzeć dzisiaj przy pomocy tego przesłania. Podsumowanie. Wciąż żyjemy w grzesznym świecie pełnym bólu i cierpienia. Każdy z nas czasami doświadcza poważnych trudności, które mogą sprawić, że pojawi się w nas zwątpienie w miłość Boga do nas. Gdy studiujemy reakcje biblijnych postaci na życiowe przeciwności, nabieramy odwagi, gdyż uczą nas one, że nasze reakcje w takich sytuacjach mogą wzmacniać naszą więź z Bogiem, który się nie zmienia i którego miłość względem nas pozostaje stała.